Wracamy do studia. Teraz czas, żeby zająć się trochę bliżej prawem unijnym, a dokładnie paktem migracyjnym, który budzi olbrzymie wątpliwości i polityczne, ale także prawne. W naszym studiu analityk Przemysław Pietrzak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To najpierw zastanówmy się, jak właściwie ten akt prawny, który przyjęła i Rada, i zaplanowała Komisja, wygląda. Co on właściwie nowego wprowadza do europejskiego porządku prawnego w zakresie polityki migracyjnej wspólnoty?
Jeśli chodzi o pakiet, bo myślę, że dokładnie powinniśmy mówić o pakiecie, to on się składa z projektów dwóch rozporządzeń. Tutaj myślę, że najbardziej kontrowersyjne jest jedno z nich, wprowadzające mechanizm. Myślę, że tutaj usprawiedliwione jest mówienie o przymusowej relokacji, bo wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że w pewnych okolicznościach państwa, które wnoszą wkład, mogą być zobowiązane do przyjęcia uchodźców czy nielegalnych imigrantów. No bo chodzi przecież o różne kategorie ludzi, od państw, w których te wnioski, na przykład o nadanie statusu uchodźcy, zostały pierwotnie złożone. Czyli myślę takich państw granicznych Unii, którym się nie udało lub które nie chciały zabezpieczyć swoich granic odpowiednio.
Dzisiaj mamy wypowiedź kanclerza Niemiec. Olaf Scholz podkreśla, że to jest mechanizm bardzo dobry dla Niemiec. To jest mechanizm, który pozwoli uwolnić Niemcy od nadmiaru migrantów. Były różne dyskusje, jak właściwie ten mechanizm oceniać. Pojawiły się głosy, że on może być dla Polski korzystny. Wydaje się, może być zupełnie inaczej. To, co powiedział, to, co zaznaczył kanclerz Olaf Scholz, to także komentowała potem Beata Szydło, wskazując, że kanclerz Niemiec zanegował opowieści o rzekomych dobrych dla Polski stronach paktu migracyjnego. Możemy mówić, to właściwie będzie zwycięzcą, a kto przegranym tego typu przyjętej unijnej regulacji?
Myślę, że jeśli chodzi o projekt, to tutaj nie będzie zwycięzców, przegranymi będziemy my wszyscy Europejczycy. W najnowszej wersji projektu jest wyraźnie wskazane, że te wkłady i w zakresie relokacji, i w zakresie bezpośrednich wkładów finansowych są ustalone na poziomie minimalnym, który potem może być zwiększany corocznie na skutek odpowiedniej procedury przeprowadzonej z inspiracji Komisji Europejskiej. Czyli jest tak, że Komisja Europejska może stopniowo coraz bardziej przymuszać no nie tylko Polskę, ale generalnie państwa członkowskie do przeprowadzenia większej liczby rocznych relokacji. No na to w konsekwencji oznacza, że stopniowo państwa będą zatracać swój narodowy charakter, swoją tożsamość narodową i w konsekwencji będziemy dążyć do ustanowienia jednego super państwa, najlepiej multikulturalnego.
Na ile jest tak, że mówi się o konkretnych kwotach, że teraz chodzi o 2000, 3000 osób? Czy to jest mechanizm, który może być skalowany, może być powiększany do większej grupy ludności, że to się nie musi zatrzymać na jakiejś konkretnej liczbie osób, które będą relokowane w ramach mechanizmu?
Oczywiście tutaj są wskazane progi minimalne. Nie ma wskazanych progów maksymalnych, czyli z biegiem czasu możemy dojść do liczb, które na dzisiaj mogą się wydawać niewyobrażalne. Tylko trzeba pamiętać, że się Komisja Europejska musiałaby tutaj działać w porozumieniu z Radą.
I tutaj jeszcze jest decyzja, to tak, nie wiadomo, trochę tak patrząc proceduralnie, jakie się są kroki, bo mamy decyzję prezydencji, mamy decyzję Komisji Europejskiej, mamy decyzję Rady Europejskiej na poziomie ministrów, czyli Rady do Spraw Unii Europejskiej. Teraz, jak rozumiem, czas na parlament, co jeszcze jest szansa na zanegowanie, jest szansa na zmianę tych przepisów, czy pozostały tylko formalności, jak to wygląda?
Zależy, czy mówimy o szansach teoretycznych, prawnych, czy szansach faktycznych.
Chociażby też politycznych, rozumiem. To jeszcze tutaj jest element polityczny do podjęcia decyzji, czy już nie?
Jest tak, że rzeczywiście procedura legislacyjna nie została zakończona i jest możliwość prawna jeszcze zablokowania czy przynajmniej spowolnienia prac. Jakby ze strony parlamentu trzeba pamiętać, że on jest tutaj zdominowany przez siły, które będą skłonne do zaakceptowania aktualnego brzmienia, więc no więc myślę, że tutaj raczej ze strony parlamentu większego oporu bym się nie spodziewał. No ostatecznie pozostaje jeszcze ścieżka zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
O czym mówił także na antenie Radia Wnet chociażby wiceminister Paweł Jabłoński, wiceszef polskiej dyplomacji. To już na koniec pytanie dotyczące samego mechanizmu i tych obaw, co właściwie Polska miałaby zrobić. Pojawiają się takie sugestie, że no, jeżeli by było tak, że na przykład te osoby, które zostaną tutaj przydzielone, nie będą chciały w Polsce zostać, to zapłacimy kary. Jak to ma wyglądać? Co w ogóle w tych dokumentach unijnych, jak się opisuje tego typu przypadek, jak się opisuje sytuację, w której migrant zostanie przyjęty, a następnie w ramach wolności przemieszczania się osób opuści kraj, w którym miał przebywać i pójdzie do innego. Co się wtedy stanie?
Jeśli chodzi o relokację, powinniśmy mówić o zachowaniu pełnej procedury, czyli jakby odpowiedzialność za dochowanie pełnej procedury relokacyjnej tutaj by spoczywała w omawianym przypadku na Polsce, i to Polska by odpowiadała za dochowanie wszelkich przepisów.
Czyli jeżeli ta osoba by opuściła terytorium Polski, to wówczas kary?
Moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
I zapłacić karę za to, że osoba u nas nie przebywa. Pakt migracyjny jeszcze nie raz będzie rozkładany na czynniki pierwsze. To już ostatnie pytanie o tą możliwość, bo to też wskazywano w mediach, że Polska i tak nie przyjmie żadnego migranta, bo przyjęliśmy uchodźców wojennych z Ukrainy i to jakby automatycznie miałoby nas zwalniać z przyjęcia. Jak wygląda ten mechanizm i co właściwie Polska, jakie ma argumenty prawne pod tym względem, że przyjęła dużą rzeszę uchodźców z Ukrainy?
Akurat jeśli chodzi o bieżące przyjmowanie uchodźców, to tutaj rzeczywiście myślę, że Polska ma mocne argumenty i faktyczne i prawne z tego względu, że uchodźcy tak jak się niejednokrotnie wskazuje, ustawiają się w kolejkach na przejściu granicznym, składają wymagane prawem dokumenty i są ich wnioski rozpatrywane w konkretnej procedurze. Jednak ta, ta sytuacja się różni od sytuacji nielegalnych imigrantów, którzy na przykład szturmują granicę w miejscu niewyznaczonym do przekraczania i oczekują podobnych praw, co uchodźcy. Tutaj zdecydowanie trzeba rozróżniać te dwie kategorie społeczności i tutaj myślę, że przynajmniej w tym początkowym okresie powinno to zostać uwzględnione na korzyść Polski.
Mówił Przemysław Pietrzak, analityk w Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na zegarach mamy godzinę 12:54. Kończymy Kurier w Samopołudnie. Będziemy się z Państwem żegnać na weekend, ale weekend będzie gorący politycznie, więc w poniedziałek sprawozdanie ze wszystkich wielkich wydarzeń, jeżeli chodzi o politykę i tych związanych z opcją rządzącą, jak i z opcjami opozycyjnymi. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.